Siostry i bracia, w drugim dniu rekolekcji chcemy powiedzieć, pogłębić tę prawdę o tym, że Pan Bóg posłał swojego Syna i ten Syn nie tylko odwiecznie zawsze był jako jedna osoba z Trójcy Przenajświętszej, ale także przede wszystkim był w historii Izraela. Był w historii Izraela i był przez wiele tysięcy lat wyczekiwany przez ten lud. Moi drodzy, nazywany jest w tych siedmiu antyfonach, które teraz czytamy, słyszeliśmy też jedną przed Ewangelią. To są jakieś krótkie komunikaty, które pochodzą z VI wieku, są autorstwa świętego Grzegorza Wielkiego. A nazywają Zbawiciela mądrością, która wyszła z ust Najwyższego, Adonai, wodzem Izraela, korzeniem Jessego, kluczem Dawida, wschodem, królem narodów, właśnie Emanuelem, o którym słyszeliśmy, a więc Bogiem z nami. Jezus Chrystus przyszedł jako ten, który wyczekiwany przez tysiące lat, wypatrywany, tak jak słyszeliśmy Cię w pierwszym czytaniu, widzę już Go, tak? To jest On właśnie. A więc dzisiaj dzisiaj właśnie ten temat o tym, który był zawsze w naszym życiu, o tym, który był zawsze w historii i Izraela, i dwutysiącletniego ponad Kościoła. Ale przede wszystkim Pan Bóg także był w Twojej osobistej historii, bo Twoja historia, bo moja historia, bo nasza historia jest historią świętą. Kiedyś zaprosiłem do naszego klasztoru w Krakowie Olszanicy panią doktor Danutę Piekarz, i która był taki wieczór, że ona nam głosiła dni skupienia. Wygłosiła właśnie konferencję pod tytułem Twoja historia jest historią świętą. Uderzyło mnie wiele treści wtedy w ten wieczór. Chciałem się też trochę tym podzielić z wami dzisiaj, właśnie w tym dniu. Ona powiedziała wtedy, w ten wieczór, że przekonałam się, jak ważny to jest temat, gdy kiedyś rozmawiałam ze swoją koleżanką, którą dosyć słabo znałam. I jak to bywa przy takiej babskiej rozmowie, wzięło je na zwierzenia i wtedy ta koleżanka jej opowiedziała swoją historię. Faktycznie, rzeczywiście nie wyglądało to za ciekawie, bo ona miała za sobą dwie nieudane próby życia zakonnego. Potem skończyła studia, które nie dały jej pracy. W efekcie pracowała bardzo ciężko, dorabiając czasem gdzieś za granicą. I gdy skończyła te zwierzenia, powiedziała jej: i taka to jest moja beznadziejna historia. A ona, jak to sama wyraziła, nie dlatego, że była pani Danuta taka mądra, jak sama zaznaczyła, ale że ją inni nauczyli, wtedy mówi, odpaliłam jej. Nie taka jest twoja, nie, mówi. Nie taka jest twoja historia, taka jest twoja święta historia. Bo tylko w tej historii ty możesz spotkać Boga. Możemy pomyśleć o naszych domach, nie? Mniej lub bardziej szczęśliwych, o doświadczeniach, których przeżyliśmy, nie? Ktoś musi gdzieś znosić pijaństwo w domu. Ktoś znosi jakieś nieporozumienie trwające latami. Nie? Gdzieś panuje złowrogie milczenie w domu. Nie? Gdzieś jest jakaś wielka zazdrość, nieporozumienie. Nie? Mówi, pani Danuta powiedziała, nie mogłam zapomnieć tej reakcji. Ona taka ponura, ścięta, nagle się rozpromieniła. Wtedy powiedziała mi, wiesz, nigdy tak na to nie patrzyłam. Nigdy nie uświadomiła sobie jednego, że każdy z nas ma tylko tę jedną swoją historię, w której może spotkać Boga. I rzeczywiście, jak się tak zastanowimy, siostry i bracia, ja rzeczywiście nie spotkam Pana Boga już jako prezydent Polski, bo jestem kapucynem, tak? Nie spotkam jako wybitny śpiewak, wybitny płetwonurek, bo nim nie będę, bo chyba trochę lat już minęło. Minęły lata, nie spotkam Boga jako policjant, bo też już za późno jest w moim przypadku na nowe szkoły, tak? Więc mam swoją własną historię, nie? Jako też brat Cezary, brat Adam, jako każda i każdy z was. To jest historia i tutaj w tej historii obecny jest Pan Bóg. Nie będę nikim innym. On mnie spotkał właśnie tutaj, gdzie jestem. Nie wiem, może kiedyś słyszeliście jakie takie niesamowite właśnie zdanie kardynała Newmana. Jestem potrzebny na swoim miejscu, tak samo jak Archanioł Michał na swoim, nie? Każdy musi robić swoje. Na moim miejscu nikt mnie nie zastąpi. A my czasem tak myślimy i narzekamy, że to moje miejsce, że ten mój dom, że ta moja praca, że to moje środowisko, nie? Jest takie niepotrzebne. Bóg mnie postawił właśnie tutaj, gdzie jestem i nigdzie indziej nie będę mogła, nie będę mógł Go spotkać. Taką rodzinę, jaką mam, to jest właśnie najlepsze miejsce na świecie do mojego zbawienia. Taka historia pokiereszowana czasem, napełniona grzechem, nie? Przepełniona bólem, cierpieniem, jest jedyną i najświętszą historią Twojego życia. My byśmy sobie wyobrażali, gdzie my moglibyśmy spotkać Boga, nie? Bo na przykład nie te warunki. Może właśnie, może ja bym jeszcze bardziej przeżyła te rekolekcje, gdyby przyjechał inny rekolekcjonista, nie? Ale to właśnie to może by się, może moje serce by się bardziej odmieniło, może byłoby trochę inaczej. Kiedy w pierwszych wiekach przygotowywano kandydatów do chrztu w kościele, to opowiadano im historię Starego Testamentu. Ktoś powie, po co, nie? Po co opowiadać historię Starego Testamentu, która jest trudna? Przecież oni powinni poznać bardziej, kim jest Pan Jezus, poznać bardziej Ewangelię, a na Stary Testament jeszcze przyjdzie w ich życiu czas. Ale to była bardzo mądra zasada. A właśnie dlaczego? Bo poznając na przykład dzieje Abrahama, poznając dzieje Mojżesza, uczyli się tego, w jaki sposób Bóg potrafi być obecny w życiu człowieka. Jak Bóg postępuje z człowiekiem, jak się te historie kończyły. I to była dla nich bardzo ciekawa lekcja, nie? Oni się uczyli nie spodziewać po Bogu, żeby był inny niż jest naprawdę. Po co też powiedzieliśmy wczoraj, że Pan Bóg jest całkowicie inny niż nam się wydaje. To właśnie, a właśnie taka jest historia. To znaczy, że mamy swoją historię. Widzicie, kiedy starożytni Grecy myśleli o historii, wyobrażali sobie tylko takie kółka czasowe, nie? Zima, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, w sumie nuda, tak? Powtarzalność, cykliczna wizja historii. Dokąd to wszystko zmierzało? No to w sumie jakbyśmy w takim cyklu żyli, no to byśmy się zanudzili w życiu. Ale w Piśmie Świętym mamy zupełnie inną wizję historii. Jest to historia linearna, która zawsze zaczyna się od stworzenia i idzie gdzieś, idzie do jakiegoś celu. To nie są tylko jakieś kołowroty bezsensownych powrotów, ale jest to historia właśnie linearna, ułożona na linii. To jest jeden autor, który ma taką wizję. Tylko jest jeden, w Piśmie Świętym jeden autor, który ma taką wizję takiego zakręconego kołowrotu. To jest Kohelet, tak? I on mówi, nic nowego pod słońcem, słońce wschodzi i zachodzi, nie? Ale wyobraźcie sobie o tym samym słońcu w Psalmie 19, już mówi się inaczej. Słońce rano jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty i biegnie na drugi koniec. I no, jakbyśmy się dzisiaj zapytali, tak byśmy wstali, nie? Byśmy wstali tacy zanudzeni, a ciągle moje życie, prawda, jest tak jak ten kołowrót. Czy to jest to słońce Koheleta, że słońce wschodzi, zachodzi, nie? Jesień, zima, wiosna, lato i to samo. Czy jak rano wstaje z łóżka, to mówisz właśnie znowu dzień, słońce wschodzi, zachodzi, znowu to samo. Czy też wstajesz z łóżka, jak oblubieniec, który wychodzi ze swojej komnaty, żeby rozpocząć kolejny piękny dzień, który zmierza do konkretnego celu, nie? Czy ten dzień gdzieś mnie do czegoś prowadzi? Czy ten mój dzień ma coś w moim życiu przynieść? Czy pamiętam o tym, że to właśnie dzisiaj, w tym dniu, taki jaki on jest, mam spotkać Boga w moim życiu, w mojej historii? Ktoś kiedyś napisał bardzo piękne zdanie: gdy budzę się rano, to wiem, że opatrzność wstała dla mnie wcześniej niż słońce. Czy mamy takie zaufanie do Pana Boga? Nie? Budzę się rano, a opatrzność pełna miłości, pełna pokoju, już wstała dla ciebie wcześniej niż to słońce. Nie? Do czego ja dążę? Jaki jest ostateczny cel? Czy ten cel to są właśnie tylko takie bardzo, bardzo przyziemne sprawy? Pewnie to też jest istotne, nie? Żeby nie być roztargnionym, żeby ogarnąć też dom. Ale czy jest coś więcej? Czy to jest związane z Bożymi obietnicami? Nie? Pan Bóg nam obiecuje, nam, którzy przyjęliśmy wiarę, nam, którzy szczęśliwie żyjemy w tej kulturze, w tej historii, w której cieszymy się obecnością Boga, który ten świat stworzył i posłał swojego Syna. Nie wszyscy to mają. Ja mam przed w rodzinie Japończyków, nie? Zupełnie inny świat, jakieś wierzenia. No porządni ludzie, ale to wszystko jakbyśmy zobaczyli, nie chciałbym tego oceniać, ale wiele takich jest też może niedorzeczności, dziwnych zwyczajów, nie? Jaka to jest łaska? Zobaczcie, że my nie mamy jakiegoś ślepego bóstwa, tylko możemy z Bogiem rozmawiać. Czytamy Pismo Święte, On do nas mówi, a my inteligentnie możemy Mu odpowiedzieć. Słyszymy słowa i to nam się wszystko układa, nie tylko w sercu, nie tylko w duszy, nie? Ale także w głowie. My z Panem Bogiem rozmawiamy przez to Słowo, które nam dał. To jest dialog. On się odezwał w tym Słowie, On z nami rozmawia. Kiedy bierzemy Pismo Święte, On z nami rozmawia. Kiedy w historii Izraela, kiedy Izrael trafił do niewoli babilońskiej, wydawało się, że wszystkie obietnice legły w gruzach. I gdy wydawało się, że już nie ma sensu liczyć na cokolwiek, to właśnie wtedy Izrael zaczął myśleć o swojej historii. I od czego zaczął? To jest bardzo ciekawe. Właśnie zaczyna od opisu stworzenia. A jak wiemy, powtarza się tym ciągle jedno ważne zdanie. I widział Bóg, że było dobre. I widział Bóg, że było bardzo dobre, gdy stworzył człowieka. To jest bardzo ważne, gdy myślimy o naszej historii, o naszej osobistej historii, o Twoim życiu. Nie wiem do końca, jakie ono jest, ale przypuszczam, że ono też jest podotykane przez łaskę i jednocześnie mocno dotknięte przez cierpienie i grzech. Nie. Bo takie jest nasze życie. Kiedy Pan przychodzi, mówi, że to wszystko było bardzo dobre. Kiedyś spotkałem się z takim zdaniem, które mówi, że może właśnie wydaje się, że jest nieporozumieniem, ale one w sumie bardzo prawdziwe. Nie jesteś w stanie dobrze czytać Pisma Świętego, jeśli nie masz pozytywnej wizji siebie samego. Nie? Bo tak jest, Pismo Święte zawiera pewną wizję Boga, który prowadzi świat. I jeżeli ty myślisz, że jestem jakimś nieporozumieniem, nie? Że moje życie jest w ogóle całkowicie bezwartościowe, to wszystko zmierza ku rzeczom niedobrym. Nie? Pismo Święte może ci niewiele powiedzieć. Czy potrafisz, patrząc na siebie, ale także patrząc na innych, ludzi, których Pan Bóg ci dał, twojego męża, twoje dzieci, twoją żonę, twoich najbliższych, twoją teściową, nie? Zobaczyć, że Pan Bóg stworzył nas i to było wszystko bardzo dobre. I my też musimy napisać naszą historię. Czasami, jak ktoś szuka pracy, musi napisać CV. I opowiadał też ktoś kiedyś, jak to składał do uczelni katolickiej, takie podanie, chciał tam studiować. I ta osoba napisała właśnie takie CV, a była tam taka siostra zakonna i mówi tak. No wszystko tam pani napisała, mówi, ale dlaczego pani nie napisała daty chrztu? Oczywiście uczelnia katolicka, więc też chcieli wiedzieć coś na temat tej formacji. Ale właśnie, wtedy ta osoba opowiada właśnie, że to jest niesamowite. zapomniałam o jednym z najważniejszych chwil w moim życiu. O tym dniu, w którym stałam się dzieckiem Bożym, którym Pan Bóg mnie uczynił. I tam, kiedy w rytuale chrztu, byśmy sobie przypomnieli, jak to wszystko brzmi, Pan Bóg nam przez cały ten chrzest mówi, że jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Mówił tak, jak Duch Święty, kiedy Jezus przyjmował chrzest od Jana Chrzciciela. To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. To jest moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie. Nie? Tam się rozległy te, podczas Chrztu Świętego w naszym życiu się rozlegają te słowa, że twoje życie ma głęboki sens, ogromną wartość. Jesteś nieskończonym skarbem w oczach Bożych, nie? Ponieważ ty jesteś umiłowanym synem, umiłowaną córką Pana Boga. I to jest dopiero ta prawda o tobie. Czasami człowiekowi się wydaje, że jest tylko jednym wielkim grzechem. To jest nieprawda. Ty jesteś najpierw wielkim skarbem, istnieniem sensownym, pięknym darem Bożym, a dopiero później nosimy gdzieś na sobie te ślady, rys jakichś grzechów. Izrael też o tym wszystkim wiedział. Popatrzcie, Bóg tyle razy wchodził w naszą historię. Także w naszej polskiej historii mieliśmy właśnie, mówiliśmy, że wielki cud nad Wisłą, czy obrona Jasnej Góry, pamiętamy to jako tak naród, że Pan Bóg zadziałał, że jakoś tak przez splot historii okazał mi miłosierdzie. Ale właśnie podczas rekolekcji może trzeba się zastanowić, a jak właśnie wygląda moja historia, nie? Zastanowić się nad serią takich osobistych wydarzeń, co w moim osobistym życiu było takie ważne, że trzeba by zapisać tak moją historię jako świętą. Przez Izajasza Pan Bóg chce cię zapewnić w ten poranek, że gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, bo drogi jesteś w moich oczach. Nabrałeś wartości i ja cię miłuję. Nie lękaj się, jestem z tobą. Jest to bardzo ważne, żeby poczuć swoją wartość w oczach Bożych. Na koniec taka chińska opowieść o człowieku. Bo my często mamy taką tendencję, że biadolimy, narzekamy, nie? Mimo wszystko. A, że to gdyby to moje życie, gdyby to, a gdyby tamto, a gdyby był inny dzień, a gdyby była trochę inna rodzina, a gdybym gdzie indziej się urodziła, no to może by było. A gdyby coś innego się wydarzyło. Jest taka piękna opowieść o tym, jak my, ludzie, często błądzimy, kiedy chcemy opisać sobie, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe w życiu. Jest taka piękna chińska opowieść o człowieku, który miał konia i pewnego dnia ten koń mu uciekł. I wszyscy mówili, oj biedaczku, twój koń ci uciekł. A on stwierdził, dobre to czy złe, kto to wie. Następnego dnia ten koń wrócił gdzieś z gór, ale pociągnął ze sobą całe stado dzikich koni i wprowadził do jego zagrody. Na to wszyscy się zbiegli, o ty szczęściarzu, tyle masz teraz koni. A ten Chińczyk znowu mówi, dobre to czy złe, a któż to wie. Następnego dnia syn tego człowieka chciał ujeździć jednego dzikiego konia, ale koń był bardziej dziki niż myślał i go zrzucił. Wtedy on złamał nogę. Przyszli sąsiedzi i znowu mówili, oj biedaku, twój syn złamał nogę. A on ciągle powtarza, dobre to czy złe? Kto to wie? Następnego dnia wojsko chodziło po wsiach, bo nadchodziła wojna i brali synów do wojska. Tego chłopca nie wzięli, bo miał złamaną nogę. A Chińczyk znowu powiedział, a któż to wie, dobre to czy złe? I widzicie, to jest myślę bardzo ważna myśl, gdy myślimy o naszej życiowej historii, jak historii świętej. Czy my naprawdę potrafimy obiektywnie ocenić na to wszystko, co się w naszym życiu wydarza? Może warto spojrzeć z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, które minęły, kilku lat, kilkudziesięciu, kilkunastu, na pewne wydarzenia, które kiedyś nazywaliśmy negatywnymi, które wydarzyły się w naszej historii, były bezbolesne, bezsensowne, głupie. Może teraz właśnie z perspektywy lat już wiemy, dlaczego to się stało, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, dlaczego tutaj teraz jesteśmy. albo dlaczego niektóre osoby zniknęły z naszego życia. Warto sobie to przemyśleć. Jest taka bardzo dobra metoda, żeby przepracować swoje życie. Praktykują je w pewnym zgromadzeniu zakonnym, nowicjusze. Tam się im opowiada historię, jaką miał Izrael, jak on spisywał swoją historię, jako historię świętą, kiedy był obecny, a potem ci nowicjusze dostawali grupy i w tych grupach mieli właśnie też każdy osobiście mieć wolny czas, żeby spisać własną historię jako historię świętą. I nie tak mieli napisać jako CV, do pracy urodziłem się, skończyłem szkołę i jestem, ale przypomnieć sobie wszystkie po kolei lata swojego życia i zadać sobie pytanie, jak Bóg był obecny w tym roku w moim życiu. Gdzie mogę powiedzieć, spotkałem w tym roku Pana Boga? Co mi powiedział w tym roku przez wszystkich ludzi? Przed czym mnie ostrzegł? Przed czym mnie uratował? A gdzie ja sprzeciwiałem się Jego woli? Bo moja historia nie jest historią przypadków. Moja historia nie jest kółkiem z Koheleta, tylko słońce wschodzi, bezsensownie i zachodzi. Moja historia jest historią świętą, bo tylko w tej mojej jednej historii mogę spotkać Pana Boga. Amen.